Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją pracę, to zapraszam na patronite.pl/Sekielski. Zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania tego filmu. Do czego jeszcze mogę zachęcić? Do trzeźwości. Dzisiaj Krzysztof Bujacz. I zresztą niech będzie mi wesoło. Ten program jeszcze jest taki smutny.
Ja mogę trochę śmiać się, bo będę zaśmiewał pewnie emocje.
Ja też zaśmiewam.
Świeżo wygrzebane sprawy.
To już ty to wiesz, widzowie widzki tego nie wiedzą, że to już jest kolejny dubel i próbujemy rozpocząć ten program. Ale poszliśmy do przodu. Trochę wywołałeś się sam do tablicy za sprawą rozmowy, którą jakieś 2 tygodnie temu opublikowałem w innym cyklu, w cyklu Lustracja, który też prowadzę, z człowiekiem, który się nazywa Paweł Kostowski, tym razem bez błędu. Paweł opowiadał o swoim doświadczeniu w sekcie. Był w tej sekcie podwarszawskiej przez, chyba jeśli dobrze pamiętam, 6 albo 7 lat. A ty użyłeś takiego sformułowania, które jest trudne trochę dla mnie do ogarnięcia. Z uzależnień takich tradycyjnych, powiedzmy to alkoholowo, pewnie narkotycznych, za chwilę o tym pogadamy, wpakowałeś się w sektę.
Tak jest.
I to była jakaś forma też według ciebie uzależnienia, tak?
Tak, tak, zdecydowanie. To było tak, ja w tejże sekcie byłem od samego początku jej istnienia. Zaczęło się od tego, że w 2001 roku moja siostra mi zaproponowała, bo też znała i Kadzińskiego, i Gomulskiego.
To są księża, tak?
To są księża. Znaczy jeszcze.
Jeszcze.
O dziwo. Znała się z nimi i się bardzo blisko kumplowali. Zaproponowała mi, oni zorganizowali taki wyjazd w góry, taki ala rekolekcyjny, i zaproponowała mi, żebym pojechał. Ja wtedy miałem 15 lat. I historia jest taka, że ja w ogóle zacząłem pić, jak miałem lat 12. I to zacząłem od razu z grubej rury, bo zacząłem pić sam. Jakby były też opcje takie towarzyskie.
Sam, bo co, nie było kolegów do picia? Czy
nie, no koledzy też byli, ale ja zacząłem pić sam, żeby coś poczuć i się jakoś poczuć. Więc to od razu wszedłem w takie nałogowe mechanizmy po prostu regulowania emocji. Tak z marszu. Jak miałem te 12 lat, to potrzebowałem, żeby się jakoś poczuć, coś poczuć, więc jak nie było nikogo w domu, to po prostu usiadłem w fotelu mojego taty, wziąłem jego fajki, nalałem sobie jego alkohol i sobie piłem i poczułem się wreszcie taki kurwa dorosły. Nie? To na takiej zasadzie trochę było, że potrzebowałem czuć, że coś znaczę, że jestem jakiś, że jestem kimś, bo nie wiedziałem, jakby ciężko wiedzieć, kim się jest, jak się ma 12 lat, nie? Ale mimo wszystko miałem jakąś taką silną potrzebę, żeby cokolwiek poczuć, bo czułem się zawsze jakiś taki wyobcowany, chociaż miałem znajomych, kolegów i tak dalej, ale zawsze czułem się jakiś taki z boku, trochę taki nieświatowy, w sensie, że tak jakbym egzystował gdzieś obok, tak jakby, nie wiem, życie i to uczucie mi towarzyszyło przez kolejnych 25 lat, że życie się toczy jakbym oglądał film po prostu. I ja nie jestem bohaterem tego filmu, tylko ja jestem obserwatorem tylko i wyłącznie tego filmu, więc szedłem z tym, jak życie po prostu mi płynęło. No i to uczucie miałem już wtedy, więc jakby od razu zacząłem od mocnego alkoholu, jak miałem te 12 lat.
A ty co myślałeś, jak nie odpalałeś fajkę w mieszkaniu swoim?
Tak.
I myślałeś o konsekwencjach, że nie wiem, stary wpadnie i...
Nie, absolutnie. Wiedziałem, że nikogo nie będzie. Wiedziałem, że rodziców nie ma. Jakby to tak po prostu bym inaczej na jolo to bym sobie nie pozwolił. Wiedziałem po prostu, że jest taka chwila, że mogę to zrobić. Że to jest ten moment, że mogę to wykorzystać po prostu. I od tego w zasadzie zaczęła się historia moja z alkoholem. I z czasem jakby sam sobie popijałem i to od razu też były mocne, mocne rzeczy w domu, bo podpijałem właśnie tacie alkohol. Miałem też w którymś momencie, jak miałem lat chyba 13 albo 14, zacząłem się zbierać woda w kolanie, więc żeby tego nie ściągać strzykawą, to tata mi kupił spirytus i powiedział, żebym sobie robił układy ze spirytusu. Więc co wymyśliłem, że będę ten spirytus łoił z kolu. I tak.
Kolano się naprawiło od tego.
Znaczy kolano się naprawiło, bo robiłem faktycznie te układy, tylko ten spirytus znikał w szybszym tempie niż ten.
Robiłeś sobie więcej układów.
Tak, sobie eksperymentowałem po prostu z tym spirytusem, więc jakby to tak trwało. A z kolegami to oczywiście też były sytuacje alkoholowe, tylko że to ja jakby znowu czując potrzebę, żeby pokazać, że jestem kimś, no to ja musiałem wypić najszybciej, najwięcej i tak dalej. I w którymś momencie bardzo mocno przesadziłem, bo straciłem przytomność będąc u kolegi. I obudziłem się następnego dnia u siebie w łóżku. I z półtorej, dwie godziny mi zajęło dojście do tego, że coś jest nie tak, że zaliczyłem jakiś teleport i nie za bardzo ogarniam dlaczego. Mhm. Bo byłem u kolegi, a teraz jestem u siebie i leżę na zażyganej poduszce. I się okazało potem, że po prostu koledzy się przestraszyli tego, że zemdlałem. Zadzwonili po mojego ojca, ojciec przyjechał po mnie, ja mam jakieś przebłyski, jak mnie wrzuca na tył samochodu, ale wziął mnie jak worek kartofli, wrzucił do samochodu i zawiózł do domu. Więc leżałem taki struty, bo ja byłem totalnie zatruty alkoholem jeszcze przez kolejne dwa dni. I tego jednego dnia leżałem w łóżku i następnego dnia wyjechałem na ten wyjazd rekolekcyjny. Jeszcze taki struty.
Wszystkim. Ile ty myślałeś wtedy?
No 15.
15, okay. 15.
2001, no 15. Wyjechałem na ten wyjazd rekolekcyjny. Ja w ogóle do tej pory chodziłem do kościoła, ale tak chodziłem, bo chodziłem. Bo siostra mnie namawiała, żeby chodzić, ja w ogóle nie miałem takiej potrzeby, rodzice są niewierzący, więc u nas w domu nie było czegoś takiego jak takie rodzinne chodzenie do kościoła, nie było jakiegoś religijnego wychowania i tak dalej. Ja zostałem w ogóle ochrzczony tak na dobrą sprawę dużo później niż jak byłem niemowlakiem. Mniej więcej pamiętam, jak byłem ubrany, bo byłem już takim dzieciakiem, ale to było na prośbę mojej babci. Jakby jej nalegania sprawiły, że rodzice zdecydowali się na to, żeby mnie ochrzcić w ogóle. Więc ja taki niereligijny, pojechałem na ten wyjazd, nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje. Dostałem do ręki najgorszą książkę fantasy, jaką czytałem w życiu, czyli Pismo Święte. I tak nie wiem, o co chodzi. Ludzie coś mówią, ja tak nie za bardzo kumam to wszystko. Chodziliśmy na wycieczki w góry, ale tam nie szło, więc część wycieczek to nie chodziłem razem z nimi. Nas tam było bodajże 11 chłopaków, dwie dziewczyny i Łukasz Kadziński, który jeszcze nie był księdzem, on był diakonem, czyli tam ostatni rok seminarium. Do nas dojeżdżali jacyś księża na wizyty, będąc też gdzieś tam w górach, odprawiali nam msze i tak dalej. I to było takie moje pierwsze zetknięcie się z czymś, co ja wtedy nazwałem jakąś taką żywą wiarą. To już wtedy było, zaczynało się od czegoś takiego charyzmatycznego bardzo, czyli tam jakieś modlitwy, czary mary i tak dalej. Jakieś adoracje wieczorami, jakieś palenie kadzidełek i tak dalej. I w tym momencie jakby, okej, no mi się wydawało, że coś tam poczułem, ale wydaje mi się, że najbardziej poczułem po prostu jakieś miejsce, gdzie mogę się poczuć kimś. Więc sobie zamieniłem alkohol na to, żeby czuć się kimś przez religię. Dlatego mówię, że to jest, że zacząłem ćpać religię, bo od razu wszedłem też tak jakby całym sobą. Zacząłem tam chodzić na oazę przy parafii, dopóki Kadzińskiego nie wyświęcili, nie trafił na pierwszą parafię, bo potem pojechałem za nim, zacząłem jeździć do Milanówka, do tej oazy, którą on tam zaczął zakładać.
A ty mieszkałeś wtedy w Warszawie?
W Warszawie, tak. W Warszawie. I od tego w zasadzie zaczęła się cała ta sekciarska przygoda. Mówię, że ćpałem religię, bo no tak jak przed chwilą powiedziałem, wszedłem w to od razu bardzo głęboko. Jeździłem na wszystkie spotkania, byłem zawsze dostępny praktycznie. Jakby nic innego w zasadzie się nie liczyło tak na dobrą sprawę, jak to, żeby tam pojechać, tam być, tam się modlić i tyle. Nie? Jakby tylko to mnie interesuje.
A co w domu, powiedz, bo rozumiem, że rodzice niespecjalnie wierzący, skoro cię ochrzcili dopiero po latach pod presją babci.
Rodzice mieli obiekcje tylko i wyłącznie w kontekście tego, że bym się nie opuszczał w nauce. A tak poza tym to
no to jakby w otwarte karty z nimi grałeś, tak?
Tak, że tam jeździłem i tak dalej. Mhm. I w miarę jak tam byłem coraz dłużej, to coraz bardziej jakby wchodziłem w te wszystkie, no właśnie tutaj też trzeba zaznaczyć te wszystkie mechanizmy takie sekciarskie, które tam grały pierwsze skrzypce. Łukasz jest człowiekiem charyzmatycznym, jakby tego nie można mu odmówić, bo inaczej by nie przyciągnął takich tłumów do siebie. To wszystko zaczęło się zawiązywać, ja mając bardzo duże potrzeby takie emocjonalne, jestem bardzo wrażliwym człowiekiem, bardzo empatycznym. Więc jakby moje takie emocjonalne potrzeby, których no nie dostałem w domu, zacząłem dostawać tam, w związku z czym jakby tam byłem. Tak jak moje pierwsze przygody z alkoholem dawały mi jakąś ulgę w tych moich emocjach, tak właśnie jeżdżenie tam dawało mi też ulgę w emocjach, bo mogłem coś poczuć, być blisko czegoś, a jeszcze dodatkowo jak się napędzał ten mechanizm taki sekciarski, że my tutaj jesteśmy jakąś taką wybraną wspólnotą, że my tutaj jesteśmy po to, żeby być tacy turboradykalni, bo tak chce Bóg. Jakoś tak to wywnioskowali, ale ja w to totalnie wierzyłem, jakby wszystko stawiałem na to. Wszystkie wtedy historie wokół tej wspólnoty krążyły dlatego, że księża, którzy byli opiekunami lokalnych wspólnot, takich przyprawialnych, to wszystko w obrębie tej oazy się działo. Zaczęli narzekać, że Łukasz podbiera ludzi z tamtych wspólnot, osłabia je, a ściąga do siebie do Milanówka i zaczęli się skarżyć tam zwierzchnikom tego ruchu. No to zwierzchnik ruchu też zaczął być na niego wkurzony, tam były jakieś zatargi. W końcu sprawa trafiła do biskupów już wtedy. I kuria wystosowała pismo, że my się mamy przestać spotykać, że rozwiązują to wszystko. I wszyscy to potraktowali zgodnie jako znak, że ewidentnie robimy coś dobrego. Skoro wszyscy są nam przeciwni, no to na pewno to dlatego, że jesteśmy po prostu zbyt dobrzy. Zbyt radykalni, to się im nie podoba, bo oni są tacy letni, a my jesteśmy tacy albo zimni, albo gorący, cytując, nie? Tę książkę fantasy. Więc spotkania były potajemne. Po jakichś zaprzyjaźnionych parafiach. Na Starówce Kadziński znalazł jakiegoś zaprzyjaźnionego proboszcza, więc tam zaczęli się wszyscy spotykać i wszystko. To było, ja się teraz z tego śmieję, bo to było po prostu absurdalne, bo ludzie co środę, co tydzień masowo się zjeżdżali na te spotkania, ale wszyscy musieli udawać, że jak się spotkali, to że niby przypadkiem się spotkali. Jakieś takie kluczenie uliczkami, żeby nie całą grupą tam pójść, bo nie wiadomo kto gdzie patrzy, tak jakby na każdym kroku czyhali szpiedzy kurii i tak dalej. A no, jestem pewien, że kuria i tak wszystko wiedziała z jakiegoś powodu. Więc jakby ten mechanizm się dalej napędzał, ten taki dostęp do czegoś, to wszystko było bardzo emocjonalne. To się powoli bardzo rozkręcało, ale jakby to przyciąganie emocjonalne było coraz intensywniejsze. My się coraz mniej zaczęliśmy zadawać z innymi ludźmi, no bo to nie prowadzi do Pana Boga, no to po co takie relacje, nie? Więc wszyscy tam pozarzucali swoje relacje, jakieś takie poza już w tym momencie sektowe. I wszystko inwestowali po prostu w tę jedną grupę. Więc ja jak czułem się częścią czegoś takiego, w moim przekonaniu, wyjątkowego.
Cały czas będąc, jak próbujesz sobie to też w czasie ułożyć, cały czas będąc nieletnim człowiekiem.
Tak. Będąc częścią czegoś takiego wyjątkowego, blisko jakiejś tajemnicy, to wszystko było owiane taką aurą właśnie tajemniczości. No plus te charyzmatyczne modlitwy, gdzie wszyscy krzyczeli, bredzili w jakichś niby innych językach, gdzie co jakiś czas ktoś nagle wziął Pismo Święte i zaczął czytać jakiś fragment i że to Słowo Boże do nas skierowane. Ksiądz, który potem właśnie nam to wszystko przekładał, analizował i mówił, że musimy być bardziej radykalni, że musimy być lepsi i tak dalej, no bo Bóg tego oczekuje od nas. Jakby to wszystko coraz bardziej mnie tam wiązało i trzymało. Ja w to dalej brnąłem. To było też tak, że jakby w którymś momencie Łukasz i jego rada, czyli osoby mu najbliższe, takie najbardziej uduchowione, najbardziej rozsądne, najmądrzejsze w ich przekonaniu, rządziły w zasadzie całą sektą i to było do takiego punktu absurdalne, że jakby nie można było się spotykać, w sensie w pary, romantycznie, bo to były relacje, które albo prowadzi do małżeństwa, a jak nie, to nie. Bo to nie zbliża do Pana Boga, tylko rozprasza i tak dalej. Ja się wtedy zakochałem ze wzajemnością, ale oczywiście nie mogliśmy, tak, dwójka nastolatków, ale oczywiście nie mogliśmy się spotykać, no bo to nie prowadzi ani do małżeństwa, ani nie zbliża do Boga, w związku z czym to jest, nie, po prostu nie wolno wam i tyle. Więc wyobraź sobie dwójkę nastolatków, którym się mówi, że nie mogą się spotykać, a się regularnie cały czas widzą i są w sobie zakochani, no to to się rozkręca. Mi to zrobiło o tyleż krzywdę, że moja wizja relacji romantycznej to musi być trud, musi być znój, musi być ciężko, muszą być przeszkody co chwila.
I poczucie winy.
Jakby całe przebywanie w tej wspólnocie było jednym wielkim takim zmaganiem się z poczuciem winy, że ja jestem jakiś tam grzeszny, nieczysty i tak dalej, a jednocześnie Bóg jakieś wielkie plany ma. To mi też o tyle zrobiło krzywdę w głowie, że jakby pogłębiło, jako wrażliwy człowiek, bardzo byłem wrażliwy na ludzką krzywdę, na zwierzęta, na to, że komuś coś może złego się dziać, a w momencie, kiedy jakby mi podbijało cały czas właśnie takie poczucie, że ja muszę więcej, bardziej i bardziej pomagać i chcieć od siebie więcej, no to mi się zaczął robić taki kompleks białego rycerza, że ja muszę za wszelką cenę, nieważne jakim kosztem, ale pomagać innym i tam biec za ludźmi, żeby im próbować pomóc i tak dalej. Nie? Jakby ten cały koktajl mojego, ja już wtedy wiem, że byłem uzależniony po prostu. Nie? Tylko, że zmieniłem sobie to coś, co mi regulowało emocje, z substancji na coś, co mi na religię.
No ale właśnie co to było? Religia, człowiek? O co chodzi? Jakbyś to wytłumaczył, bo co to znaczy uzależnić się od religii?
To było takie poczucie, że
można wierzyć, nie będąc w sekcie, nie?
Oczywiście, że można, ale ja już byłem tak mocno w to wszystko uwikłany i związany emocjonalnie z ludźmi i z tym poczuciem akceptacji i bycia blisko jakiejś wyjątkowości, jakiejś tajemnicy. Właśnie to poczucie, że ja jestem kimś wyjątkowym przez to, że ja tam chociażby jestem, to był też ten czynnik uzależniający. Skoro nie czułem się sobą i czułem się nikim wcześniej i nagle czuję się kimś, no to wolę być tam, gdzie się czuję kimś. Bo to mi jakby daje poczucie jakiejś takiej wyjątkowości, sprawczości i że faktycznie mogę coś zdziałać.
Co ci dał Kaczyński, czego nie dostałeś w domu? Wiesz to dzisiaj?
Emocjonalną dostępność, bliskość. nawet taką w przejawach takich fizycznych, typu przytulenie po prostu zwykłe. To są rzeczy, które mi były w jakiś tam sposób potrzebne. I to tam dostawałem, więc tam byłem. Ja byłem strasznie zżyty z tymi ludźmi. Jakby wszelkie sytuacje, gdzie one się zdarzały rzadko, ale gdzie ktoś jakby rezygnował z bycia tam, to jakby też mocno mnie dotykały. I w miarę upływu czasu ja tam też wchodziłem coraz bardziej w łaski, powiedzmy. Nie? Stwierdziłem w którymś momencie, że na pewno Bóg chce ode mnie, żebym poszedł do seminarium. Więc w tym momencie też w samej sekcie jakby skoczyłem na wyższy poziom wtajemniczenia. Ponieważ chciałem więcej, no to też więcej miałem większy dostęp do informacji. Byłem bliżej tych wszystkich ruchów, które tam się działy. W ogóle już wtedy Kadziński zaczął zbierać, nie wiem, nazwę to hakami na księży, którzy byli mu nieprzychylni. Zaczął się dowiadywać, że którym księżom z PRL-u służby podsyłały chłopców i tak dalej. Więc jakby już wtedy zaczęło się to zbieranie informacji na temat wszelkich możliwych zagrożeń. I to też w nim wywołało coraz większe poczucie paranoi. Wszyscy na niego czyhają, wszyscy mu chcą zabrać to, co on tak budował i mu się wydaje, że dalej buduje pewnie. I mózg mi stanął. Zaczekaj, zaraz pozbieram myśli. Tak, ja dostępowałem coraz większych łask ze strony księdza i ze strony rady sekty, aż w końcu jakby doszło do takiego momentu, jakiegoś takiego przesilenia, gdzie ja wypadłem z tych łask, bo okazuje się, jakby ja nie jestem w stanie nawet konkretnego momentu. Ja wtedy chyba byłem już pełnoletni. Chyba już miałem 18 lat, ale był taki moment takiego przesilenia, gdzie nagle nie potrafię nazwać konkretnego momentu ani wydarzenia, ale zacząłem wypadać z tych łask, że niby robiłem jakoś za mało, że cały czas tam jest to zakochanie, które to były po prostu katusze. Jakby niemożliwość gdzieś tam spełnienia tego, czego chcę, tego, czego mi brakowało, tej romantycznej relacji, bo ja wcześniej za bardzo nie byłem, znaczy wcześniej byłem, zanim tam trafiłem, wcześniej byłem z jedną dziewczyną i byliśmy razem 4 miesiące i to wszystko, a ja strasznie tego chciałem, też miałem kompleksy na tym punkcie, więc jakby tutaj to uczucie się jakby bardzo tam podbijało przez właśnie tę niemożliwość spełnienia tego. I był taki moment przesilenia, że wypadłem totalnie z łask. Określano się mnie tak pół żartem, pół serio, że jestem na wylocie. Że lada chwila powiedzą, że nie. Miałem taką rozmowę w którymś momencie z Kadzińskim i z jego tam świtą, czyli chłopcami, którzy też chcieli iść do seminarium. Tam pytają, jakby to było jak przesłuchanie, jakby, dlaczego chcesz iść do tego seminarium? No bo chcę służyć Bogu. No ale co to znaczy? No to, że chcę zostać księdzem, chcę służyć Bogu, chcę służyć ludziom, no ale co to znaczy? I tak jakby oni się cały czas pytali o to samo, ja cały czas to samo odpowiadałem i ja nie miałem za cholerę pojęcia, o co im chodzi. Przecież jakby to są moje racje, to są moje powody. Jakby abstrahując od wszystkiego innego, jakby nie było, spotkałem się z taką totalną ścianą, takiego totalnego nieuznania jakby mojej perspektywy, mojego punktu widzenia, bo liczyła się tylko perspektywa, którą oni mieli. I w którymś momencie Kadziński po prostu wybuchł, że skoro ja nie wiem, co chcę, to od życia i od Boga, to że w ogóle może powinienem tam nie być. No i mnie wykopali. Ja 2 tygodnie siedziałem w domu, kompletnie załamany, więc znowu, żeby się wyregulować, sięgnąłem po alkohol po raz pierwszy, bo ja miałem paroletnią przerwę od alkoholu w ogóle. W tym czasie było coś takiego jak krucjata wyzwolenia człowieka, że podpisywało się na rok jakąś taką deklarację, że nie będę pił. Ja co roku to podpisywałem. Jak mnie wtedy wykopali, ja siedziałem w domu 2 tygodnie, kompletnie sam. W ogóle nikt się do mnie nie odezwał. Kompletnie załamany. Z nikim nie miałem kontaktu. Nie wiedziałem o co chodzi. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Po tych 2 tygodniach odezwałem się do Gomulskiego. Spotkałem się z nim. I on nagle miał do mnie pretensje, że się nie zainteresowałem, jak on był biedny, przeziębiony. A ja 2 tygodnie przeżywałem, siedziałem po prostu w totalnych psychicznych i emocjonalnych mękach, nie wiedząc, co się ze mną dzieje i nie wiedząc w ogóle, dlaczego ja tutaj jestem, a nie tam z nimi. I słyszę pretensje, że on był przeziębiony, a nikt przez 2 tygodnie się do mnie nie odezwał. Nawet SMS-a nie wysłał, czy wszystko u mnie w porządku. A w momencie, kiedy ja byłem zawsze na każdym spotkaniu praktycznie, no po prostu zawsze. Jakby nie było takiej okazji, gdzie by mnie nie było. I nagle jest kompletna cisza, kompletne odcięcie od tego wszystkiego. Trochę, nie wiem, w sumie chyba nawet mogę to przyrównać do siedzenia po prostu na dupościsku. Na takim totalnym głodzie emocjonalnym. Dlatego się zacząłem regulować znowu alkoholem. I koniec końców, jakby zaczęliśmy, a w ogóle jeszcze była opcja, że oni powiedzieli, że ja się w ogóle nie nadaję do tego, żeby iść w tym roku do seminarium, czyli zaraz po maturze, a ja wszystko pod to postawiłem. Ja byłem pierwszym rocznikiem, który pisał wtedy to się nazywało nowa matura, teraz to już jest po prostu matura. Byłem pierwszym rocznikiem, który tam poszedł do gimnazjum, jak tylko je stworzyli. No i ta nowa matura. Ja wybrałem po prostu tylko po linii najmniejszego oporu 3 przedmioty, zdałem i nara, bo miałem cały czas w głowie, że pójdę do seminarium i że nic więcej nie potrzebuję od matury. I dupa. I oni mi mówią, że nie pójdę do seminarium w tym roku. A miałem kategorię A i byłem ostatnim rocznikiem, który musiał uciekać od woja. Więc więc no, kurwa, co tu zrobić? Zaczęło się kombinowanie, co tu zrobić, żeby nie pójść do wojska. I koniec końców poszedłem na teologię na OKSW. Więc od wojska uciekłem, okej. Okay. No ale to był też ten moment, gdzie stwierdziłem, że po prostu chrzanić to wszystko i zaczęliśmy się spotykać po prostu z tą dziewczyną i tyle. I odeszliśmy stamtąd. A ja wtedy zacząłem, bardzo szybko się potoczyło moje nałogowe życie. Takie już stricte alkoholowe. Jakby ja miałem o tyle szczęścia.
Szkołę sobie wybrałeś nie taką bardzo imprezową chyba. KSW to tak.
A wiesz co, zdziwiłbyś się. Zdziwiłbyś się. Nie no, pierwszy rok na teologii był naprawdę, naprawdę super. Bardzo lubiłem filozofię, bardzo mi to podchodziło. Okazuje się, że trafiłem na ten pierwszy rok razem z kolegą, z którym chodziłem do liceum. Tylko on był w innej klasie, jakoś my się tam poznaliśmy w tym liceum. Ale zakolegowaliśmy się naprawdę właśnie dopiero na studiach. Mieliśmy jakąś taką swoją paczkę, taką totalnie nieuduchowioną, ale było nam super śmiesznie razem. No tylko, że w ogóle po roku teologii zmieniłem na anglistykę. Już poszedłem na UW na anglistykę i to też był strzał w dziesiątkę. I jak poszedłem na tę anglistykę w 2007 roku bodajże, to 13 lat później udało mi się zrobić licencjat. Więc
gratuluję.
Ja jestem bardzo dumny z tego licencjata, że w ogóle zrobiłem. Tutaj wielki szacunek do osoby, która mnie dopingowała i wspierała w tym, żebym to zrobił. I jakby niezmierna wdzięczność, że mi się udało jakby doprowadzić sprawę do końca. Panie sekretariatu już miały bekę ze mnie, jak tylko mnie widziały, tak przy okazji. Bo ja zaczynałem, wypadałem, tam jeszcze była historia defraudacji hajsów na czesne w moim wykonaniu, więc jakby wszystko tam, wszystko co można zrobić nie tak, to szło nie tak. Jedyne szczęście w tym, że chociaż miałem bardzo dobry w którymś momencie dostęp do narkotyków, to że po niej nie sięgnąłem. Jasne, była marihuana przez jakiś czas, ale mój romans z marihuaną trwał rok i jakby nie wróciłem więcej do tego. No ale został alkohol. Ja bardzo szybko na tej teologii zacząłem nadrabiać stracony czas po prostu. I jak miałem 25 lat, to był moment, gdzie ja piłem najwięcej w całym swoim życiu. I to wyglądało tak, że nie było trzeźwego dnia przez okres, bo ja wiem, półtorej, dwa lata. Nie było dnia bez alkoholu. Jak raz podjąłem próbę faktycznie, żeby jednak może przestać pić, to wytrzymałem 3 dni i miałem po prostu delirkę. Ręce mi się trzęsły nadrażliwie.
Byłeś studentem wtedy?
Nie, pracowałem wtedy. Zaczynałem, wypadałem, ale nigdy nie doszedłem dalej wtedy niż do drugiego roku. Potem po kilku latach zacząłem jeszcze raz, doszedłem do trzeciego roku i znowu na trzecim roku wypadłem, nie zrobiłem licencjata i jak wróciłem na licencjat na trzeci rok, to się okazało, że mam na swoim koncie tyle punktów nazbieranych przez te wszystkie lata prób robienia studiów, że wystarczyło, że zrobiłem seminarium licencjackie, napisałem licencjat, zdałem egzamin i cześć.
Dobra, to wróćmy do tych dwuletniego ciągu. Nie przeszkadzało ci to w pracy?
Nie, to mnie pobudzało. Ja wtedy pracowałem jako nauczyciel. Uczyłem angielskiego po firmach i jeździłem po prostu do klientów. W międzyczasie, jak miałem przerwę, bo jak wyglądają takie kursy firmowe, no to zajęcia się odbywają albo rano, albo wieczorem. Więc ten moment w środku dnia to jakoś wykorzystywałem na to, żeby, nie wiem, żeby na przykład pojechać do rodziców albo żeby przeczekać po prostu ten moment między jednymi i drugimi zajęciami. I wiesz co, jakby wstyd mi się do tego w ogóle przyznawać, ale myślę, że warto to powiedzieć. Po prostu zacząłem kraść, żeby mieć pieniądze na alkohol i na jakieś tam swoje przyjemności, bo nie miałem pieniędzy. A jakby też w ten sposób...
Kogo okradałeś?
Rodziców. Po prostu rodziców okradałem. To nie był jeszcze ten etap, gdzie kradłem w sklepie. Ten etap przyszedł dużo później. Nie miałem za bardzo pieniędzy, więc coś tam zarabiałem, ale też właśnie okradałem rodziców albo ciągnąłem od rodziny pieniądze i w ten sposób jakby siebie zasilałem. Jeszcze mieszkałem w takim domu wtedy, gdzie w piwnicy była regularna po prostu produkcja alkoholu non-stop. Więc jakby tam też schodziłem, żeby sobie podpijać. Ja to zacząłem robić z nudów też. Jakby tak totalnie regulując się, nie mogłem wytrzymać w jednej z tych przerw między studiami a studiami, trochę pracując, trochę nie pracując.
Miałeś jakieś takie życie poza tym właśnie te elementami pracy, czasem studia, czasem rodzice, coś się działo w ogóle, czy...
Byli jacyś znajomi, coś tam się działo, ale to wszystko i tak się sprowadzało do tego, że jak się z nimi widziałem, to i tak się po prostu naprułem jak świnia i tyle z tego było. I w ramach takich właśnie alkoholowych uniesień, rozmowy o przyjaźniach, o filozofii, o wszystkim, jakieś takie totalnie mizoginistyczne bros before holes i tak dalej, jakby to takie totalnie też toksyczne. Ale ja w to wszedłem, bo to jest znowu nowe miejsce, gdzie dostałem akceptację. Ci znajomi, z którymi się spotykałem, tak poza wszystkim. Więc znowu jakby lecąc na fali tego, że potrzebuję, że mam jakieś potrzeby emocjonalne, z którymi kompletnie nie wiedziałem, co zrobić, nie potrafiłbym ich nawet nazwać, gdyby się mnie ktoś zapytał, bo skąd miałem wiedzieć? I słuchaj, najśmieszniejsze jest to, że nigdy nie pozwoliłem sobie na to, żeby wykształciła się jakaś taka moja osobowość. To też był jakiś taki mój ogromny kompleks, że ja wiecznie kogoś nieświadomie naśladuję, kopiuję zachowania, wszędzie się mogę dopasować, bo byłem trochę jak kameleon, nie mając jakby swojej tożsamości, podłapywałem instynktownie tożsamości innych osób.
Porównywanie się po prostu.
Tak.
Wchodzenie w czyjeś.
Tak, porównywanie się, wchodzenie w czyjeś buty i cały czas jakby bycie w towarzystwie. Dlatego się dobrze dogadywałem z różnymi osobami, bo zawsze byłem w stanie się pod nich dostosować. Jeszcze jako osoba z silną empatią, to już w ogóle potrafiłem ich emocje wychwytywać, natychmiast się do tego dostosowywać. Więc to są takie rzeczy, gdzie jakby nie wiedząc totalnie nic na temat swoich emocji, no po prostu tak sobie płynąłem. I wszystko tak, jakbym oglądał film. Tak sobie płynąłem po prostu z czasem.
To tak, co byś nazwał takim najgorszym momentem tego życia, do tego okresu, kiedy zacząłeś już wychodzić już z uzależnienia?
Najgorszy moment to był moment tuż przed tym, jak trafiłem do szpitala, do zamkniętego oddziału leczenia uzależnień. Bo wtedy...
Kiedy to było?
2 lata temu jakoś. Mhm. Nie, 3 lata temu. No stosunkowo niedawno w każdym razie. 2,5 roku temu jakoś. Mniej więcej. Jakby to wiem mniej więcej też, kiedy przestałem pić i nigdy już więcej nie sięgnąłem po alkohol, jakby też nie liczę tego co do dnia, więc ciężko mi jest to tak dokładnie określić. Jakby nie podchodzę do tego jak do konkursu, tam nie liczę tych dni po prostu.
A czemu to był taki najgorszy moment?
Bo jakby nie miałem swoich pieniędzy, nie miałem dostępu do swoich pieniędzy. W zasadzie nie było czegoś takiego jak moje pieniądze. Byłem cały czas jakby pod kontrolą, żeby właśnie nie pić. Więc jakby nie mogąc już wytrzymać, zacząłem po prostu kraść. I to z lokalnych sklepów. Chodziłem do lokalnej biedry, chowałem się przed kamerami, potrafiłem znaleźć takie miejsce, gdzie kamery nie widzą i kitrałem alkohol albo jedzenie, jakieś słodycze po kieszeniach i w ten sposób kradłem. To był jeszcze taki moment, że sklepy zaczęły być otwarte, biedronki były otwarte też przez całą noc, więc robiłem też w nocy zakupy. A w nocy też mi się wydawało, że jestem jeszcze bardziej wszechmocny i że mogę po prostu wynosić rzeczy. Nie? I mnie złapali raz, drugi raz mandat, drugi raz też mandat, a za trzecim razem udało się mnie wybronić, bo już byli blisko tego, żeby wystawić mi po prostu wezwanie do sądu. Nie? Jako, że to się powtarza po prostu po raz kolejny. Była taka sytuacja, że ochroniarz w tej Biedronce niemalże na mnie czyhał. Wiedział po prostu jak wyglądam i się przyczaił na mnie. I to był taki najgorszy moment. To nie był taki moment, że ja chodziłem jakiś taki napruty cały czas, bo to nie był moment, gdzie ja spożywałem najwięcej, tylko to był moment, gdzie spożywałem najbardziej pokryjomu i właśnie w ten sposób. I w którymś momencie nawet poczułem taki hajs samego faktu, że kradnę. Większy niż nawet z tego, co udało mi się wynieść ze sklepu. Tylko, że mi się udało wynieść ze sklepu. I czułem się taki super. No, to już chyba tutaj nawet padało kiedyś, że każdy alkoholik myśli, że jest Batmanem. I że jest najmądrzejszy i najbardziej ogarnięty, i że wszyscy inni to można ich wystrychnąć na dudka, bo ja jestem wszechmocny. I właśnie w tym momencie to był już taki moment, że poszedłem najpierw. Nie pamiętam, jak się ta ulica nazywa, ale to nie była jeszcze Mariańska. Widziałem się z jednym terapeutą, z trzema psychiatrami i wszyscy zgodnie mówili, że powinienem trafić po prostu na oddział zamknięty. Zanim trafiłem na oddział zamknięty, to też trochę trwało, ale w międzyczasie trafiłem na Mariańską. Tam czcigodna terapeutka Kinga mnie wzięła na przetrzymanie, zanim mnie wzięli do tego szpitala, bo to też trzeba było trochę odczekać. I tak miałem, słuchaj, farta, że trafiłem szybciej do szpitala niż dostałem termin, bo mieli na oddziale COVID. Więc wszystkich musieli wypisać, a potem kompletowali na nowo listę. I zadzwonili do mnie ze szpitala, że mogę w następnym tygodniu trafić. I to też kosztowało bardzo dużo, ale w końcu trafiłem na 2 miesiące na oddział zamknięty. I od tamtego momentu, to było jeszcze zanim trafiłem na ten oddział, od tamtego momentu faktycznie nie dotknąłem alkoholu, to już nie wiem, z 2,5 roku jakoś, coś koło tego. No jak wyszedłem ze szpitala, to życie zmieniło się kompletnie. Chodziłem dalej na terapię indywidualną, zmieniły mi się terapeutki na czcigodną panią kierownik terapeutów, Dagmarę.
Pozdrawiamy całą Mariańską, to jest moja alma mater, można powiedzieć.
Tak, Mariańska to jest...
Wszystkie te panie zna.
Tak, Mariańska to jest najlepsze miejsce pod słońcem. Jak ktoś ma problem z... Znaczy, jak ktoś czuje, że ma jakiś problem, to należy się tam wybrać i porozmawiać z kimś, bo warto, bo życie może być naprawdę piękne, jak się wyjdzie z tego.
Po co poszedłeś w ogóle do tego szpitala? Co tam
kierowało? Poczułem, że jakby konsekwencje picia są już tak duże, że jakby no, trochę poczułem się, że nie mam wyjścia. Po prostu czułem się totalnie postawiony pod murem. Nie było opcji, żebym...
Teraz polecimy terapeutycznie. Co to jest za uczucie, czuć się postawiony przed murem?
Czułem się kompletnie bezsilny i bezradny. Czułem, że nie jestem w stanie jakby postawić kroku w żadną stronę bez alkoholu i że potrzebuję pomocy. Po prostu potrzebuję pomocy. Byłem totalnie załamany. Było mi wstyd za to, co robiłem. Dalej mi jest. Ciężko mi jest o tym mówić. Chociaż już to nieraz mówiłem podczas ostatnich 2 lat. Nie? Jakby te historie to już się zdążyłem naopowiadać. Ale dalej to wzbudza we mnie jakiś wstyd, żal i tak dalej. I czując właśnie taką totalną bezradność, bezsilność, jakieś zerowe poczucie i własnej wartości, zerowe poczucie jakiejkolwiek sprawczości, czułem się psychicznie sparaliżowany po prostu i jakoś tak sprawczo sparaliżowany, więc jakby no już nie było wyjścia. Trafiłem do szpitala w Otwocku, też bardzo polecam, świetne miejsce.
Kurczę, sporo tutaj poznałem ludzi z Otwocka, no.
Naprawdę mega.
Dobrze, tam... to teraz ja zadam pytanie, żeby nie było.
Proszę.
Żeby nie ma tutaj.
Marku, to...
Słucham, tak jak słucham ciebie, to widzę taki obraz człowieka, któremu brakuje, nie wiem, bliskości, relacji, jest samotny. Tak chwytasz się tych chwytałeś się takich najprostszych zamienników tak naprawdę, bo na alkohol nie daje długoterminowo nic dobrego. Tutaj jakaś chora relacja z księdzem, sekciarzem i z tą całą wspólnotą. W jaki sposób, takie moje pytanie będzie, w jaki sposób odstawienie alkoholu, trzeźwienie i proces terapeutyczny, czy w ogóle spowodował, nie wiem, ale w jaki sposób może spowodować, że ten brak, który ja u ciebie tak odczuwam, może się mylę, ale od dziecka masz w sobie, że po prostu ci brakuje bliskości jakiejś, nie? Terapia to jest w stanie jakoś załatwić w ogóle?
Tak.
W jaki sposób?
Zmierzenie się z tym w ogóle, po pierwsze nazwanie tego, co jest moją potrzebą, bo ja sobie nie zdawałem z tego wszystkiego sprawy. Ja to wszystko, co mówię, to ja się nauczyłem i odkryłem o sobie przez ostatnie 2 lata. Zobaczyłem, jakie faktycznie są moje potrzeby, czego ja tak naprawdę potrzebuję. Co sobie... jakby, co jest tym źródłem tego, że ja sięgałem właśnie po te wszystkie rzeczy. To, co nazwałeś, ta samotność, której ja nie byłem świadom w ogóle. W ogóle. Ja żyłem po prostu, no, oglądałem swoje życie.
Czuję, że w ogóle byłeś kochany przez rodziców? Przepraszam, że tak głęboko wchodzę, ale...
Wiesz co, nie. Ja się zastanawiam teraz cały czas nad swoimi rodzicami. I wracają do mnie jakieś przebłyski radośniejszych chwil z dzieciństwa, ale tak jak jestem w stanie nazwać miliony naprawdę zajebistych chwil z ostatnich 10 lat życia, tak jak sięgam do okresu, kiedy ja mieszkałem z rodzicami, jakby ja też widziałem zdjęcia z jakichś wycieczek z rodzicami, z jakichś sytuacji, z jakichś okoliczności. Ja widzę siebie uśmiechniętego, a ja kompletnie tego nie pamiętam. W ogóle nie mam dostępu do jakichś radosnych chwil, jak byłem dzieckiem. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja czułem się kochany. Na ten moment wydaje mi się, że nie czułem się kochany. No coś tam, czegoś mi tam brakowało. Czy to dostępności emocjonalnej. Ja wiem, że moi rodzice robili, co mogli i robili po swojemu to, co uważali za słuszne, tak? Ale tam była historia alkoholu w domu, tam była historia przemocy po prostu i psychicznej, i fizycznej. Karanie cielesne za to, że coś było, że coś zrobiłem nie tak. Usłyszałem nieraz w zasadzie, jak ojciec mówi, że wstydzi się tego, że jestem jego synem, że mnie odda do domu dziecka, że on sobie będzie szedł biegać i nawet się nie spojrzy w moją stronę, bo dom dziecka był niedaleko nas. I tego typu historie ja się nasłuchałem. Nie? I
dzisiaj wiesz, że taki komunikat od ojca to jest w ogóle jak strzał z dubeltówki prosto w głowę?
Oczywiście, że tak. To boli jeszcze bardziej niż to, jak mnie lał pasem po dupie. Więc to są takie rzeczy, które sprawiają, że ja nie jestem w stanie, potrafię z pamięci wyciągnąć masę właśnie takich złych i przykrych chwil, gdzie ja się czułem zostawiony, porzucony, samotny, ale nie potrafię przywołać radosnych chwil. Nawet widząc zdjęcia z dzieciństwa, jak nie wiem, jesteśmy na wycieczce z mamą i się przytulamy, jestem zadowolony, uśmiechnięty i tak dalej. I ja nie poznaję siebie na tym zdjęciu. Tak jakbym, nie wiem, ja wiem, że w bardzo dużym stopniu to wszystko maskowałem, jak byłem mały. Bo taka była moja strategia na radzenie sobie po prostu z rzeczywistością i z sobą.
Dzieci wypierają po prostu pewne rzeczy. Każdy człowiek ma potrzebę bronienia się i wymyśla sobie jakąś, konstruuje taką tarczę, nie? I stara się jakoś przetrwać po prostu.
Tak, dokładnie.
A dziecko, jako dziecko nie miałeś narzędzi, jak dorosły człowiek, żeby o tym porozmawiać.
No nie, no absolutnie granicę. Nie.
Twoje potrzeby w ogóle nie wiedziałeś, że można ich, że można przedstawić światu w ogóle.
No, dokładnie. Nie wiedziałem, co jest ze mną, co jest w środku mnie. Nie potrafiłem nazwać swoich potrzeb, a co dopiero je zakomunikować, nawet instynktownie. Byłem po prostu zamknięty w swojej skorupie całe życie i do tej pory mam bardzo bujną wyobraźnię. Jak byłem mały, to zacząłem, znaczy mały, byłem już nastolatkiem i tam kiedyś dostałem jakiegoś takiego popracowego, ale słuchaj, dostałem laptopa na gwiazdkę. Jaki to był czad. To był jakiś stary popracowy sprzęt, ale zacząłem pisać opowiadania, bo też w ten sposób, to był taki mój mechanizm obronny, uciekałem po prostu do swojej wyobraźni. Zawsze jak byłem mały, wyobrażałem sobie, że jestem kimś innym, że jestem jakimś herosem i użyłem bardziej w świecie, w swojej głowie niż na zewnątrz. Chociaż na zewnątrz, na pierwszy rzut oka, no to wszystko było ok, tak? Bo miałem kolegów, bo coś tam, bo się bawiłem. Ale zawsze w środku więcej mi się działo w mojej wyobraźni niż w rzeczywistości.
Pamiętasz chociaż mniej więcej, ile czasu w terapii zajęło ci, żeby dojść do tego, o czym mówisz teraz, żeby to w ogóle zauważyć w sobie i gdzieś wyrzucić tą traumę, którą... Bo to jest ciężka trauma, którą masz.
To jest ciężka trauma. To mi bardzo dużo zajęło. No tak jak mówię, to od pierwszego dnia, kiedy ja trafiłem do szpitala, ja teraz za dwa dni kończę terapię na Mariańskiej grupową, a zaraz potem indywidualną, uzależnień. Bo uzależnieniowo, tak stricte uzależnieniowo, to ja już więcej się nie dowiem. Mam bardzo duży zestaw narzędzi, jak sobie ze sobą radzić, na co zwracać uwagę. Ja cały czas piszę dzienniczek. To też mi bardzo pomaga. Może już nie tak regularnie jak na samym początku, bo ja zapisałem, nie wiem, pięć zeszytów notatników swoimi jakimiś tam przemyśleniami.
Dzienniczek uczuć, tak?
Dzienniczek uczuć, jakieś to, co się działo w ciągu dnia. Ja sobie rozpisuję to na kategorie, skalę. Wypisuję sobie, z czym się obudziłem, jaka emocja i z jaką myślą się obudziłem. Bo to też mi dużo daje, bo czasem we śnie po prostu, to coś mi się przyśni i też jestem w stanie powiedzieć, że coś mi się gdzieś tam w podświadomości kołata, że akurat to mi się przyśniło, a nie co innego. Wypisuję sobie, jaka była jakość snu, jaki mam nastrój tego dnia, jaką mam energię, czy mam siłę do robienia czegokolwiek i jaki mam apetyt, bo to też było dla mnie ważne. I sobie to rozpisuję w skali od minus 5 do 5. I taka bezpieczna dla mnie granica to jest od powiedzmy 2 w górę. Parę razy się zdarzyło, że zszedłem poniżej 0. Że czułem się tak naprawdę źle. Jakby to też terapia mi bardzo dużo dała. Nie potrafię powiedzieć dokładnie, ile czasu mi zajęło uświadomienie sobie tego wszystkiego, bo to był proces, który trwał w miarę jak pisałem te zasrane prace. Mówię zasrane, bo to jest też gehenna, żeby to wszystko z siebie, po pierwsze, żeby się zastanowić nad sobą, po drugie, żeby to zapisać, a po trzecie, żeby to jeszcze przeczytać przed grupą, no to już jest taki potrójne kombo, które trochę tam daje po prostu no jak buła w ryj, ale to jest tak totalnie warty do przejścia proces, że ja bym w życiu tego nie zamienił za nic innego. Ja się tyle rzeczy o sobie dowiedziałem. Ja zacząłem nawet myśleć w którymś momencie, pojawiła się u mnie wdzięczność za to, że jestem alkoholikiem, bo dowiedziałem się tak dużo rzeczy na swój temat w ciągu ostatnich 2 lat. I jest takie uczucie we mnie, że jakby... Okej, to uzależnienie jest absolutnie potworną chorobą, wyniszczającą, to jakby nie ulega wątpliwości. Ale zacząłem sobie to oswajać, tak? Jak czuję, że mam głody. Czy te głody to nie jest po prostu to, że mam ochotę sięgnąć po alkohol, tylko że na przykład, nie wiem, mam potrzebę nagle sięgnąć po słodycze i to nie, że zjem sobie jednego batona, tylko 3 torciki wedlowskie na przykład. No to... No ja wiem, że też masz.
Jestem, próbuję.
No dokładnie. Jak wyszedłem ze szpitala, to pierwsza rzecz, jaką robiłem, to przybrałem jakieś 35 kilo w ciągu jednego roku, bo się rzucałem na słodycze, na jakieś fast foody, bo zajadałem emocje. Nie? Ale to są właśnie...
Zajadasz dzisiaj jeszcze?
Tak, dalej mi się zdarza zajadać. Dalej mi się zdarza zajadać, ale coraz mniej. I jakby to jest coraz bardziej takie kontrolowane, tak to nazwijmy. Chociaż to nie do końca jest adekwatne słowo, ale powiedzmy. że po prostu wiem o co mi chodzi wtedy. Jakby daję sobie też czasem przyzwolenie na to, okej, no zjedz tę czekoladę, jak tak strasznie potrzebujesz, ale wiem, co to znaczy przynajmniej, że bezmyślnie się zajadam trzema czekoladami naraz, tylko zjem powiedzmy jedną i wiem, co to znaczy i szukam w sobie po prostu jakiejś przyczyny, co mi się aktualnie dzieje.
No to ja trzymam kciuki za kolejną terapię.
Oj, to tak. To...
Wiem, że zabawa zaczyna się dopiero potem, gdy tak naprawdę trzeba, nie trzeba, ale można sięgnąć, bo spróbować przynajmniej sięgnąć do źródła tego wszystkiego i się z tym
zrobić. Dużo mi dało w odkryciu i w skontaktowaniu się z tymi traumami to, że zacząłem to jakoś artystycznie wyrażać. Zacząłem sobie rysować, narysowałem sobie takie dla siebie dwie grafiki, które jak pokazałem komuś, to reakcja była taka, nie pokazuj mi więcej takich rzeczy, bo to jest za dużo, to jest za mocno, w ogóle co... Nie, po prostu ludzie.
Paksiński jest.
Ludzie wymiękali.
A ja ten przy tym?
Nie, w sensie tam wypisywałem po prostu rzeczy, chociażby, które usłyszałem w życiu. I ludzie byli tacy, nie pokazuj mi tego więcej, będę mieć koszmary przez to. Mhm. Zacząłem się artystycznie po prostu jakoś wyrażać. Sam sobie tworzę grafiki, które próbuję gdzieś tam sprzedawać w internecie. Prowadzę dwa podcasty teraz z kolegami, właśnie z grupy z Mariańskiej. Zaczynamy tworzyć taki totalnie trzeźwy kolektyw artystyczny i zaczynamy robić różne rzeczy w pracowni jednego kolegi, który prowadzi pracownie artystyczne od wielu, wielu lat i teraz ma w planie założyć pierwszy totalnie trzeźwy taki kolektyw.
Boję się takich rzeczy. Boję się takich rzeczy.
Ale wiesz co, to jest niesamowita frajda, żeby po prostu tak wyrazić siebie i jakoś po prostu przelać emocje na coś. No to jest takie oczyszczające.
To trzymam kciuki, obyście się tylko nie napili tam w tym kolektywie artystycznym totalnie bezalkoholowym.
Wiesz co...
Ja przepraszam, tak ześmiewam, ale kurczę, trochę artystów poznałem, to jest...
Nie, no ja wiem, ja też poznałem.
Przeintelektualizowanie niestety często jest takim, no...
Tak,
bezpiecznym jesteśmy, w tym wszystkim.
Jesteśmy na tyle różni i w różnych czasami składach się spotykamy, że zawsze się znajdzie ten jeden, który powie hola hola. Panie kolego, pierdolisz pan, więc jakby jesteś, tak się nawzajem ubezpieczamy po prostu.
No dobrze. To dziękuję Krzyśku za to, że się zgłosiłeś, że przyszedłeś. Dziękuję państwu za uwagę, to był długi odcinek, jeśli dobrze liczę. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca, bo było warto z pewnością. Dziękuję Krzysztof jeszcze raz, do zobaczenia.
Dziękuję.
Za tydzień pewnie.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.